Gościem Poranka Wnet jest pan Jarosław Sellin, wiceminister kultury, polityk Prawa i Sprawiedliwości, kandydat do Sejmu z Pomorza. Dzień dobry, panie ministrze.
Dzień dobry, witam.
Co dzieje się w Trójmieście, co dzieje się w Gdańsku, jak tam przebiega kampania wyborcza?
Dynamicznie, jak zwykle. To nie jest dla Prawa i Sprawiedliwości najłatwiejszy teren, ale jest jakaś szansa na wyrównanie potencjałów, tak bym to określił.
Są jakieś badania, zmieniają się nastroje w Trójmieście, czy też nie?
Pomorze jest podzielone na dwa okręgi wyborcze, na okręg gdyńsko-kaszubski, tak go nazywam, i na okręg gdańsko-kociewsko-powiślańsko-żuławski. To jest ten mój okręg. Jeśli chodzi o gdyńsko-kaszubski okręg, to badania wskazują, że może być remis w rywalizacji między Platformą Obywatelską a Prawem i Sprawiedliwością.
To z punktu widzenia Prawa i Sprawiedliwości.
To jest postęp.
To jest postęp.
To jest postęp. A w okręgu gdańskim raczej przegramy, ale nieznacznie.
Taka jest sytuacja w Trójmieście, w którym się dzieje bardzo dużo. Zacznijmy od festiwalu filmowego i od słów pani Agnieszki Holland, która mówiła dużo na temat antykulturalnej polityki obecnego rządu, na temat stosowania cenzury i rozmaitych represyjnej postawy ideologicznej Prawa i Sprawiedliwości. Co pan, jakby się pan odniósł do tych słów?
No musiałem się nawet odnieść, ponieważ wręczałem nagrodę pani Agnieszce Holland za jej film Obywatel Jones. Taki był werdykt jury Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni i zostałem też o to poproszony, zabrać głos na samym końcu tego festiwalu, czyli zaraz po Agnieszce Holland. Myślę, że obserwując salę, widziałem, że jakaś część sali była mocno zażenowana tym, co usłyszała od pani wybitnej reżyser, ponieważ pozwoliła sobie na wygłoszenie pewnego manifestu politycznego. Nie miało to nic wspólnego z prawdą i z obiektywną oceną rzeczywistości. Jeżeli pani Agnieszka Holland powiedziała w tym ostatnim swoim słowie, że obecna władza jest na wojnie z kulturą, to ja zwracam uwagę, że jeśli już jesteśmy, czy protestujemy przeciwko czemuś, to przeciwko antykulturze i przeciwko barbarzyństwu w kulturze. Natomiast prawdziwa kultura, również ta, którą pani Agnieszka Holland reprezentuje, czyli kultura filmowa, jest wspierana jak nigdy dotąd. Myśmy powiększyli obieg publicznego pieniądza na polskie filmy dwukrotnie. Dwukrotnie, choćby poprzez wprowadzenie ustawy o zachętach, co powoduje, że po prostu publicznych pieniędzy na polskie filmy jest dwa razy więcej niż w czasie, kiedy nie sprawowaliśmy władzy. A zwróciłem też uwagę w tym swoim wystąpieniu na to, że na 19 filmów w konkursie głównym, o których to filmach, które mają się zakwalifikować do konkursu głównego festiwalu w Gdyni, decydowali sami filmowcy, bo to oni mają tutaj głos decydujący. Na 19 filmów 18 otrzymało wsparcie w ramach szeroko rozumianego mecenatu państwa. Więc nie wiem, o czym mówi pani Agnieszka Holland.
Próbują cenzurować dzieła ludzi, instytucje i wydarzenia. Nie tylko w świecie filmu stosują urzędowe naciski, szantaż finansowy, przejęcia instytucji, obsadzanie stanowisk ideologami, wycofywanie się z zawartych umów.
Tak, pani Agnieszka Holland wyjęła jakąś karteczkę z manifestem jakiegoś pisma lewicowego i to jest właśnie cytat z tego pisma lewicowego. No, trudno z takimi bredniami, szczerze mówiąc, polemizować, bo ja rozumiem, że z punktu widzenia różnych środowisk lewicowych, jeżeli na przykład wygasa czyjaś kadencja jakiegoś dyrektora instytucji kultury i my decydujemy, że na przykład ogłaszamy konkurs na nowego dyrektora, a środowiska były lewicowo-liberalne przyzwyczajone, że to jest dyrektor blisko z nimi związany i on powinien mieć automatycznie przedłużoną kadencję, to jest właśnie to opresyjne zmienianie kierowników instytucji kultury. Nie, to jest normalna, w normalnej procedurze zmiana wynikająca z tego, że komuś kadencja minęła i można się zastanowić, czy poszukać kogoś, kto może jeszcze lepiej daną instytucją kultury kierować.
A jak to jest, kiedy występuje pan w Gdyni, kiedy staje pan naprzeciwko środowiska, które w większości jest jakby związane z panią Holland, dla której pani Holland jest symbolem. Czy czuje pan ten opór sali? Czy pojawia, widzi pan grymasy, niechęć, kiedy pan pojawia się w tym towarzystwie?
Po pierwsze kwestionuję tezę, bo nikt tego nie jest w stanie przebadać i to udowodnić, że większość środowiska filmowego myśli podobnie jak pani Agnieszka Holland, czyli z takim wzmożeniem politycznym przeciwko naszej władzy i lubi to demonstrować. Wydaje mi się, że tak nie jest. Oczywiście jest parę głośnych nazwisk, które w ten sposób lubią demonstrować swoją niechęć i presja środowiskowa w dużej mierze polega na tym, że trudno się takim nazwiskom przeciwstawić. Ale po moim wystąpieniu, kiedy właśnie zakwestionowałem niektóre tezy z wystąpienia pani Agnieszki Holland, bardzo dużo ludzi obecnych tam na sali, na tej gali kończącej festiwalu w Gdyni, potem do mnie podchodziło i bardzo mi dziękowało za to, co powiedziałem.
Tak, bo te nastroje w środowisku artystycznym rozpoznajemy na przykład podczas takich kampanii, jak kampania, która była skrytykowana przez wszystkie środowiska, ale była. Nie świruj, idź na wybory.
No to była kompromitacja dosyć znanych niestety artystów, zwłaszcza ze środowiska filmowego. Wydaje mi się, że nawet na tej gali kończącej festiwal w Gdyni też doszło do takiej sytuacji, moim zdaniem trochę porównywalnej. Otóż jeden z naprawdę z wybitnych aktorów młodego pokolenia, którego bardzo cenię za niektóre filmy, pozwolił sobie na kpiny ze wzrostu jednego z przywódców politycznych Polski. To jest mniej więcej ten sam poziom. Nie świruj, idź na wybory, czy mówienie o tym, że ktoś się nadaje do przywództwa albo nie nadaje wedle tego, czy jest wysoki, czy niski wzrostem.
Po 4 latach rządzenia, jak pan ocenia to, co się udało wybudować w Ministerstwie Kultury, a przede wszystkim właśnie tą relacją ze światem sztuki, światem kultury w Polsce?
Moim zdaniem my prowadzimy najbardziej ambitną politykę kulturalną w historii ostatniego 30-lecia. Budżet na kulturę powiększyliśmy o 34% w ciągu tych 4 lat, czyli mamy o 1/3 pieniędzy więcej niż w roku 2015. Przywróciliśmy zabraną przez Platformę Obywatelską ulgę tą podatkową kosztu uzyskania przychodu dla wszystkich artystów, co zostawia artystom bardzo dużą sumę pieniędzy w ich własnej kieszeni.
I usłyszał pan słowo dziękuję, czy nie?
Czasem tak, czasem nie. Przede wszystkim trzeba przypominać, kto im to zabrał, kto im to oddał. Mało tego, w ramach Ogólnopolskiej Konferencji Kultury, takie wielkie debaty, spotkania, które się przez 2 lata odbywały, wypracowaliśmy wraz ze środowiskiem artystycznym szeroko pojętym pewne rozwiązania ich problemów po prostu takich czysto bytowych, materialnych, które mam nadzieję w przyszłej kadencji będziemy mogli wprowadzić, które spowodują, że wielu artystów, którzy po prostu żyją w nędzy, będą mieli zabezpieczenia społeczne, będą mieli po prostu emerytury, bo dzisiaj często na nie szansy nie mają. Przy okazji tych spotkań pewną metodologią żeśmy policzyli, ile osób w Polsce żyje z działalności artystycznej. Nigdy nikt tego wcześniej nie liczył. Wyszło nam 65 tysięcy. 65 tysięcy ludzi w Polsce żyje wyłącznie z działalności artystycznej. I my chcemy tym ludziom bardzo pomagać w tym, żeby mieli po prostu możliwości prowadzenia tej działalności artystycznej. No i wreszcie budowanie instytucji. Budowanie i wspieranie instytucji, tych, które już istnieją od lat, żeby miały lepsze warunki materialne działania, ale też budowanie zupełnie nowych instytucji. Przecież ten cały zestaw muzeów, które uruchomiliśmy, które budujemy, które lada dzień, lada tydzień, lada miesiąc będą już otwierane, które są niezbędne, a które aż dziwne, że wcześniej nie istniały i że nikt o nich nie myślał, to jest też takie zinstytucjonalizowanie obszaru kultury czy dziedzictwa narodowego, bo to są w dużej mierze muzea dedykowane polskiej historii. To wszystko zrobiliśmy w ostatnich 4 latach.
Ale kultura jest taką placówką nowej lewicy, tej nowej ideologii, takim miejscem szczególnie chronionym. Pan to czuje?
Tę strategię widać też w Polsce, jak i w innych krajach zachodniej Europy, że ta strategia Gramsciego, marsz przez instytucje właśnie tej wrażliwości lewicowo-liberalnej widać. Rzeczywiście to to ta wrażliwość lewicowo-liberalna w polskich środowiskach artystycznych czy w instytucjach kultury jest mocna, jest widoczna. Ale mam nadzieję, że jakąś równowagę przynajmniej uda nam się zbudować.
A co przez te 4 lata pana najbardziej zdziwiło, najbardziej zaskoczyło?
W relacjach ze światem?
Kultury.
Nie, wielu zdziwień nie było. Myślę, że diagnozę sytuacji mieliśmy prawidłową, zanim przejęliśmy władzę.
Czyli nic nowego pod słońcem. Muzeum Historii Polski w budowie. Tak. Jak ta budowa wygląda?
No to już jest, jak ktoś uda się na Cytadelę, to zobaczy już w stanie surowym imponujący budynek. To będzie jedno z większych muzeów w Polsce. Potężna inwestycja, największa w historii Ministerstwa Kultury. I w marcu 2021 roku, taki mamy termin wskazany, w marcu 2021 roku to muzeum będzie mogło być otwarte. Wreszcie będziemy mieli muzeum, które będzie syntetyzować tysiącletnie dzieje Polski z bardzo silnym uwypukleniem okresu I Rzeczpospolitej, bo to trzeba czynić. Świat często nie pamięta, że Polska istniała przed 1918 rokiem. Są na to dowody. I mam nadzieję, że to muzeum będzie też chętnie odwiedzane przez cudzoziemców, którzy będą chcieli fenomen dziejów Polski poznać. A myślę, że takim głównym, można powiedzieć, główną wartością, która się przewija przez dzieje Polski, jest ta wartość, o którą często byliśmy w stanie się bić, czyli wolność. I to będzie główny motyw opowieści o polskich dziejach. Walka o wolność.
O wolność bili się żołnierze wyklęci po 1945 roku, a co z Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce?
Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce już zostało, sam budynek został oddany w marcu w święto Żołnierzy Wyklętych w tym roku. Teraz jest instalowana wystawa stała i myślę, że też...
Ale jest instalowana, czy jeszcze ma być instalowana?
Jest i ma być, no bo trzeba pewne elementy zamówić, a potem już zainstalować. Więc nie wiem, ale liczę na to, że na kolejny Dzień Żołnierzy Wyklętych może będziemy mogli już to muzeum otworzyć. Wystawę, bo oczywiście warto tutaj podkreślić jeszcze jedną rzecz. Wszystkie instytucje, o których mówimy, one działają. One działają, one organizują konferencje, seminaria, debaty, publikują książki i tak dalej.
Ale zwiedzać
ale
muzeum...
Ale budynek i wystawa stała, no to jest oczywiście muzeum, proces inwestycyjny.
Muzeum, że i są pieniądze na muzeum w Ostrołęce?
Oczywiście, że są. Zabezpieczone są.
Tak?
Tak.
I będą. Muzeum II wojny światowej był kongres, spotkanie historyków, Kongres Historyków Polskich w Lublinie. Tam też współtwórca, czy pierwszy dyrektor muzeum opowiadał. Wiele słów padło na temat tego, co dzieje się złego w Muzeum II Wojny Światowej.
No to ciekawe, co dzieje się złego. Chyba, że ten autor tych słów uważa, że złym pomysłem jest opowiedzenie o Maksymilianie Marii Kolbe, bo on nie pomyślał o tym, żeby w ogóle opowiedzieć o Kolbem w tym muzeum, które tworzył. Albo może złe jest opowiedzenie o Witoldzie Pileckim, bo on tylko małą legitymację tam zamieścił w gablocie, której nikt nie zauważał. Albo, że niedobre jest opowiedzenie o Irenie Sendlerowej, bo on pod presją społeczną umieścił jakąś krótką opowieść o niej za kaloryferem, gdzie nikt nie wchodził. Albo, że złą zmianą jest opowiedzenie o polskim wysiłku zbrojnym, bo to muzeum w ogóle prawie tego nie uwzględniało, koncentrowało się wyłącznie na cierpieniach ludności cywilnej, co jest oczywiście tematem bardzo ważnym, ale wydaje mi się, że w Polskim Muzeum II Wojny Światowej mamy coś jeszcze do opowiedzenia poza cierpieniem ludności cywilnej o walce Polaków po prostu, o walce w Polsce, walce na wszystkich frontach, na trzech kontynentach, na morzu, na ziemi, w powietrzu i tego nie było. Więc to, jeżeli on uważa, że te wszystkie zmiany są złymi zmianami, no to współczuję.
Irytuje to pana.
Tak, to mnie irytuje, dlatego że uważam, że tak ważna rzecz, jak Muzeum II Wojny Światowej, a wszyscy Polacy na przykład pytani o to, o czym rozmawiają w domach, jeśli w ogóle rozmawiają o historii, połowa odpowiada, że rozmawia o 6 latach II Wojny Światowej. Jeśli w ogóle rozmawiają o historii w polskich domach, przy stole, to uważam, że Muzeum II Wojny Światowej powinno było być organizowane tak. Wielka narodowa debata, o czym powinniśmy w tym muzeum opowiedzieć. Na przykład takie proste pytanie, jakie 5 albo 6 nazwisk powinien zapamiętać cudzoziemiec, zwiedzające 2-3 godziny Polskie Muzeum II Wojny Światowej i żeby te 6 nazwisk zapamiętał. Nie było takiej debaty. Mądrale usiedli razem z Donaldem Tuskiem i wymyślili muzeum takie, jakie wymyślili. I to nie jest, tej narodowej debaty zabrakło i to nie była właściwa czy w pełni wypełniająca zadanie, które powinno być wypełniane przez taką instytucję jak Polskie Muzeum II Wojny Światowej placówka.
Ale wybudowali to Muzeum II Wojny Światowej i to trzeba.
Tak, i myśmy nawet mimo ich histerii, różnych tam histerii właśnie, myśmy nawet przedłużali termin możliwości otworzenia tego muzeum przez starą ekipę, przez ekipę zainstalowaną przez tam przez Donalda Tuska. Natomiast kiedy zobaczyliśmy, że to kierownictwo tego muzeum uważa, że włączenie do struktury tego muzeum, Muzeum Westerplatte, i że to uznało, że to jest akt agresywny, że my włączamy Muzeum Westerplatte jako filię Muzeum II Wojny Światowej, no to to nas zdumiało. Wydaje mi się, że każdy dyrektor polskiego Muzeum II Wojny Światowej powinien być szczęśliwy, że dostaje jeszcze takie ważne zadanie, jak zorganizowanie Muzeum Westerplatte, a oni to odebrali jako akt agresji.
I to cały czas ta bitwa o Westerplatte trwa? W czasie
żadna bitwa nie trwa, panie redaktorze. Bitwę wszczynają z powodów niezrozumiałych
politycznych
nasi oponenci w Gdańsku i w ogóle oponenci polityczni w centrali. My robimy swoje, będziemy budować to muzeum, kamień węgielny wmurowany, plany są, badania archeologiczne prowadzone z sensacyjnymi odkryciami. Naprawdę, panie redaktorze, no znalezienie po 80 latach żołnierza Westerplatte, który bronił tej placówki i leżał w ziemi 40 centymetrów pod ziemią i wydobycie go teraz, to jest wielkie wydarzenie. No tam na cmentarzyku na Westerplatte mamy dwa realne pochówki, majora Sucharskiego i kaprala Kowalczyka, przypadkowo odnalezionego w 1963 roku, w roku, w którym się urodziłem. I teraz odnaleźliśmy kolejnego żołnierza Westerplatte, pochowanego powierznie przez Niemców zaraz po zakończeniu tej bitwy. I będą kolejne sensacje, też mogę powiedzieć. Nie mogę jeszcze ujawnić, ale badania archeologiczne trwają. Myślę, że coś ciekawego jeszcze opowiemy. Mamy żołnierza. Spróbujemy go zidentyfikować. On powinien być godnie pochowany. No myślę, że to porusza wielu Polaków. I my to robimy. I nie oglądamy się na różnych właśnie próbujących podstawiać nam nogi ludzi rozognionych politycznie. My po prostu robimy swoje, bo uważamy, że to jest narodowe zadanie. Zbudowanie Muzeum Westerplatte.
Bo mówimy o nie tylko o muzeach, tak jak wchodzi ktoś do muzeum i ogląda zbiory, tylko muzeum jest taką żywą instytucją kultury, która bardzo ma wiele rozmaitych zadań i może promieniować albo tak, albo inaczej. Europejskie Centrum Solidarności, to jest, rozumiem, też problem ministerstwa. Jest jakiś problem w tym ECS-ie?
Zaraz o tym powiem, ale rzeczywiście ma pan rację, że dzisiaj muzea to nie jest tylko wystawa stała, to są wystawy czasowe, to są seminaria, konferencje, dyskusje, debaty, publikacje, czasopism, książek, nawet produkcja filmów dokumentalnych, nawet produkcja filmu fabularnego. Jedno z polskich muzeów, Precedens, wyprodukowało kinowy film fabularny. Jest producentem kinowego filmu fabularnego. Mówię oczywiście o filmie Kurier o Janie Nowaku-Jeziorańskim, wyprodukowanym przez Muzeum Powstania Warszawskiego. Więc to są dzisiaj żywe instytucje, gdzie nie kapcie i nie dotyka eksponatów i tylko wystawa stała, tylko bardzo wieloraka działalność, która przynosi efekty. Tak? Jeżeli instytucja działa długo, to przynosi efekty, jeśli chodzi o upowszechnianie wiedzy o tej części historii, którą się na przykład dane muzeum zajmuje. Jeśli chodzi o Europejskie Centrum Solidarności, problem rzeczywiście jest, bo to jest instytucja zawłaszczona i złamana przez polityków. Niezależność tej instytucji została złamana przez polityków z Platformy Obywatelskiej i jej akolitów w Gdańsku, ze względu na to, że oni tam rzeczywiście rządzą i w Gdańsku, i na Pomorzu od wielu, wielu lat i traktują tę instytucję niemalże jak siedzibę partyjną. Wchodzą tam, robią tam briefingi, konferencje prasowe, nawet bez wiedzy dyrektora, który też jest ich sympatykiem, który też im sprzyja, też się niestety angażuje. Czasami w różnych wypowiedziach to widać, ale oni nawet nie raczą go informować, że oni tam robią imprezę polityczną. Jakieś wiece tam się odbywały o charakterze agitacyjnym.
No i co z tym można zrobić?
No właśnie niewiele, dlatego że najwięcej do powiedzenia zgodnie ze statutem w sprawie tej instytucji ma prezydent miasta Gdańska i marszałek województwa pomorskiego i oni chcą, żeby ta instytucja tak działała. Moim zdaniem to jest nieprzyzwoite. W żadnej innej instytucji kultury takie rzeczy się nie dzieją, żeby tak jednoznacznie instytucja służyła po prostu jakiejś partii politycznej i żeby tam się takie wydarzenia odbywały. No ale tak niestety jest.
Jest jeszcze, w Polsce jest dużo ważnych miejsc i ważnych muzeów i nowych i starych ośrodków kultury, ale jeszcze jedno jest w Warszawie, POLIN. Tam nie ma dyrektora. Dlaczego?
Jest dyrektor. Nazywa się Zdzisław Stępiński, jest osobą pełniącą obowiązki dyrektora, ma pełne uprawnienia do prowadzenia działalności. Ja jestem w Radzie Programowej tego muzeum. Kiedy wiosną zastanawialiśmy się w tej Radzie Programowej, jak Muzeum Historii Żydów Polskich powinno odnieść się do 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej, rzuciłem pomysł, żeby zrealizować międzynarodową konferencję o udziale Żydów w walce z Niemcami, zbrojnym udziale Żydów w walce z Niemcami, bo nikt tego nigdy nie podsumował. Żydzi walczyli w Armii Polskiej we wrześniu 1939, prawie 100 tysięcy
w Żydów. Armii Andersa.
Żydzi walczyli w Armii Andersa, Żydzi oczywiście walczyli w Armii Czerwonej, w Armii Brytyjskiej, w Armii Amerykańskiej. Wszczęli kilka powstań w getcie, to warszawskie było najbardziej znane, ale było takich jednodniowych kilka. Wszczęli kilka buntów w obozach zagłady, była partyzantka żydowska też w lasach na Białorusi, w Ukrainie. I warto to wszystko było podsumować i taka konferencja się odbyła. To muzeum normalnie dobrze działa. Taka konferencja się odbyła, byłem na niej. Także dyrektor jest, ale rzeczywiście jest kwestia dyrektora docelowego. Nad tym się jeszcze zastanawiamy. Minister Kultury we właściwym czasie podejmie w tej sprawie decyzję.
Ponieważ za 16 dni wyboru, to zacytuję polityka opozycji Grzegorz Schetyna. Wywiad w Rzeczpospolitej stwierdził w tym wywiadzie, Morawiecki nie będzie premierem po wyborach. Kaczyński go odsunie. Co pan o takich słowach sądzi?
Prorok. Grzegorz Schetyna, prorok. Księgę Schetyny trzeba by napisać i do jakiejś Biblii włączyć. Rzeczywiście. Uważnie słuchajmy proroków.
Mówi pan serio, czy żartuje?
No nie wiem, niech pan sam to oceni.
I państwo. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Jarosław Selin, wiceminister kultury, polityk prawa i sprawiedliwości, był gościem Poranka Wnet, a na zegarze, panie ministrze, zrobiła się godzina 8:39. No to tylko możemy zrobić tak.